To są Ładne Kwiatki, Włodzimierz Raszkiewicz. Dzień dobry, dzisiaj z Agatą Niedziałek. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja myślę, że najlepszą specjalistką od jesiennego ogrodu.
No mam nadzieję, że cię nie zawiodę w tych oczekiwaniach.
Bo to architekt krajobrazu to raz, a z drugiej strony ta osoba, która prowadzi wideoblog. Ogrody z Rudą.
Tak, dokładnie.
Rudy, myślę sobie. Tak kombinuję. Kolor jesieni.
Faktycznie jesień jest złota, jesień jest ruda, jesień jest czerwona i faktycznie te kolory jesieni są mi bardzo bliskie, to prawda.
To chciałem zapytać o jesienny ogród.
Jesienny ogród jest ogrodem zachwycającym. Bardzo dużo osób myśli, że to jest ta pora, kiedy wszystko obumiera, kiedy to wszystko zaczyna się kończyć tak naprawdę. A moim zdaniem ogród jesienią nabiera takiej drugiej odsłony, drugiej twarzy i to, co jest troszkę uschnięte, moim zdaniem jest piękne w tym ogrodzie i niekoniecznie musimy to od razu wyrzucać.
A dopóki jest uschnięte, to w porządku, ale jak już zaczyna być mokre, no to...
Może i tak, ja jestem zwolenniczką tego, że jesienią robi się zimno, robi się mokro, na mnie bardzo chce już się wychodzić z domu, bardziej ciągnie nas kocyk, gorąca herbatka i tak samo podchodzę do ogrodu. Pozwólmy jesieni zrobić swoje w tym ogrodzie.
No generalnie jesienią w ogrodzie przebywamy bardzo mało, jeżeli już to na chwilę, na moment, no bo lato jest takim czasem, gdy chce nam się pójść do tego ogrodu, gdy jesteśmy w tym ogrodzie.
No tak, tegoroczna
jesień. Albo coś
jesień...
robimy, albo tam przyjmujemy znajomych, albo czytamy książkę, nie wiem co tam jeszcze.
Bawimy oczywiście się. Spędzamy czas, jest ciepło, pięknie. Tegoroczna jesień też nas zaskoczyła. Faktem wrzesień był no straszny, mokry, zimny i już wszyscy mówią, Boże, koniec lata. Tak? Już się zaczęło i co teraz, a później październik, nawet teraz ten listopad nas zaskakuje słońcem, ciepłem, jest miło i przyjemnie w tym ogrodzie i chce nam się jeszcze skorzystać z tych ostatnich promieni słońca, prawda?
Wiesz, i to jest jakaś anomalia, powiedziałbym, dlatego że to jest ten czas, gdy ogrodnictwa na przykład się zamykają, prawda?
No niby tak, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie, bo jest pięknie właśnie.
Gdy te działy w hipermarketach, te ogrodowe też tak gdyby się kurczą, tam już są teraz święte Mikołaje.
No i jeszcze były teraz znicze, tak, i już aktualnie znicze zaczynają znikać z półek, pojawiają się święte Mikołaje i ten dział ogrodniczy niknie, ale pogoda nas ciągnie jeszcze do tego ogrodu, prawda?
No zdecydowanie, tak, a tradycje mamy inne. Listopad to nie jest czas ogrodowy. Koniec.
I podpisuję się pod tym oboma rękoma, że tak powiem. Tak, ja uważam, że to, co zaczyna sobie gnić, to, co zaczyna obumierać, to jest bardzo fajny materiał, który nam troszeczkę okrywa te rośliny. Zwłaszcza kiedy mówimy o bylinach, które całkowicie zamierają na zimę, to te gnijące listki sobie okryją troszeczkę tą roślinę, a dodatkowo będą się same kompostowały i tworzyły pewną pożywkę dla tych roślin. Natomiast jeżeli chodzi o krzewy, dużo jest różnych szkół, które mówią przyciąć te rośliny. Ja uważam, że dobrze jest je zostawić na tą jesień, bo jeżeli coś nam zimą przymarznie, to będziemy mogli ciąć tak długo, aż znajdziemy żywe. Natomiast jak jesienią przytniemy, no to tak naprawdę możemy już nie mieć szansy pociąć tej rośliny wiosną, żeby poszukać tej ostatniej żywej gałązki, która jeszcze będzie zielona.
Czyli nie robimy nic, tak?
Troszeczkę.
Jesień rzeczywiście jest dla leniwych.
Znaczy, też tak nie do końca, bo na przykład jeżeli chodzi o trawy ozdobne, których jestem ogromną miłośniczką, ja ich nie wycinam na jesień, mimo że dużo osób tak robi. Ja wolę je powiązać w chochoły, zawiązać piękną pomarańczową, czerwoną, złotą wstążką i potem poustawiać dynie, żeby stworzyły nam jeszcze jakiś fajny klimat w tym ogrodzie. Nie jestem zwolenniczką wycinania tego. U nas na północy Polski wiatry zrobią swoje, troszeczkę rozwieją te trawy, natomiast ja je bardzo chętnie zostawiam, bo później szron, zima, moim zdaniem one też pięknie wyglądają. Tak samo jak na przykład kwiatostany pysznogłówki czy jeżówki. Uschnięte koszyczki moim zdaniem przepięknie wyglądają w ogrodzie, a jeżeli je wytniemy na jesień, no to tak naprawdę zostaje nic.
No one, te główki, jeżówki, to też są dla ptaków na przykład.
Oczywiście, ptaki się mogą pożywić, jeżeli do nas przyleca, a jeżeli nie, to po prostu cieszymy się tym takim suszkiem. Czy na przykład o kwiaty hortensji, to jest też zawsze taki temat, ciąć, nie ciąć tą hortensję. Oczywiście wycinając uschnięte kwiatostany, przeciwdziałamy temu, że ciężki śnieg zalegający na tych kwiatostanach może spowodować pewne wyłomy tych gałązek.
Śnieg? Nie? Co to takiego?
A nie, no w zeszłym roku trochę śniegu mieliśmy, pojawił się, tak. Nawet moja siostrzenica przeżywała, że to były jej pierwsze święta ze śniegiem, więc jednak trochę się go pojawiło.
Wszystko się może się zdarzyć.
Tak, tak, święta ze śniegiem w Polsce też potrafią się zdarzyć, no i ten śnieg potrafi nam powyłamywać te gałęzie. No i oczywiście jest to niebezpieczeństwo, wprowadzamy mróz do rośliny, roślina może nam zmarznąć. Natomiast ja to niebezpieczeństwo biorę na klatę, bo te piękne, uschnięte kwiatostany moim zdaniem są ozdobą tego ogrodu. Nie tylko kwitące, a właśnie w tej suszkowej formie też moim zdaniem wyglądają genialnie.
No i trawy, to ty też często o nich mówisz, że to są takie elementy, które wprowadzają ruch do ogrodu.
Tak, no właśnie ten wiatr, to dużo osób to przeklina, że właśnie u nas na północy Polski tak wieje, ale to jest właśnie ten ruch, ta dynamika w tym ogrodzie, więc absolutnie jestem za tym, żeby te trawy zostawiać na jesień, zostawiać na całą zimę i dopiero wiosną, jak już wychodzą te pierwsze słońca, właśnie takie wiosenne.
Jeszcze chodzi o to, żeby szron i szać miały co robić.
Dokładnie, one tak przepięknie malują ten ogród. Jak to wszystko powycinamy, zostawimy tylko te rośliny iglaste, no chcąc, nie chcąc, ten ogród zrobi się pusty. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tylko ogród zbudowany na iglakach, no to wiadomo, że ma przez cały rok piękny, pełny ogród, ale troszeczkę nudny. Natomiast jeżeli mamy właśnie te trawy, coś się nam zmienia, coś się nam zasusza, no i też tak trochę skaczę po tematach, ale też bardzo
ta
ważne.
Ci taka będzie, taka dygresyjna, taka różnorodna trochę.
Tak, bo jeszcze tak pomyślałam właśnie o tych wszystkich roślinach, które przecież tak przepięknie na jesień się przebarwiają, wprowadzając ten ognisty kolor do ogrodu. Trzmielina oskrzydlona, która też się nazywa ognistym krzewem, płonącym krzewem, ona już w sierpniu nabiera lekko czerwonego koloru, a wrzesień, październik, ona jest naprawdę tak krwisto-winnie czerwona, że aż miło, prawda? I to też jest fajne. Że...
Jeszcze właśnie o tym chciałem z tobą porozmawiać dzisiaj, o projektowaniu jesiennego i zimowego ogrodu.
A, bardzo ciekawy temat. Tak,
bo
tak, tak.
Zwykle projektuje się ogród, myśląc jednak o tych ciepłych miesiącach, prawda?
Znaczy ja się staram zawsze projektować ogrody tak, żeby jakoś swoją atrakcyjność utrzymywały przez cały rok. Jestem faktycznie projektantem kochającym byliny, kochającym kwiaty, kochającym trawy ozdobne, ale zawsze w te rabaty staram się wplatać rośliny zimozielone, tłumacząc, że to jest szkielet ogrodu. Te właśnie jeżówki, pysznogłówki, rudbekie latem mogą zasłaniać całkowicie te rośliny zimozielone, ale w momencie, kiedy ten ogród robi się coraz bardziej pusty, zaczyna nam odsłaniać ten szkielet zimozielony. Nie ukrywam, że sama jestem bardziej miłośniczką stosowania jakichś sosenek bądź małych jodełek. No niekoniecznie jestem miłośniczką tujek, nawet tam różnych odmianach, ale żeby ten zimozielony szkielet pozostawał nam, żeby ten ogród nie robił się właśnie całkiem martwe w okresie jesienno-zimowym, że nawet jak już są te suszki, one są mniej niż bardziej żywe.
Na czym zawiesić lampki choinkowe?
Tak, zdecydowanie, bo lampki choinkowe, w sensie naszą choinką nie musi być tylko klasyczna choinka w rozumieniu świerk czy właśnie jodła, ale naszą choinką może być fajna forma sosny, ale naszą choinką też może być na przykład jakaś roślina liściasta, nie wiem, chociażby brzoza w odmianie jungi, która tak ładnie sobie spuszcza te swoje pędy i na tym też możemy fajnie poobwijać te światełka. Ona swoją koroną tworzy fajny szkielet, który dobrze podświetlony zimą też stworzy bardzo fajny klimat.
Rośliny zimozielone zdecydowanie tak.
Zdecydowanie tak, aczkolwiek tak jak wspomniałam przed chwileczką, Też nie za dużo, żeby nie było tak, że ten ogród nie zmienia nam się na przestrzeni pół roku. Jednak ta zmienność jest fajna, ciekawa i nie powinniśmy się jej bać. Już wspomniałam o tej trzmielinie oskrzydlonej, która właśnie przepięknie zmienia się na ten czerwony, intensywny kolor, ale takich roślin też mamy dużo więcej i właśnie niepozorna trzmielinka gdzieś tam sobie rośnie w kącie ogrodu, jest sobie po prostu zielonym krzaczorem, bo inaczej tego nie możemy nazwać. Ale koniec sierpnia, wrzesień, październik jest pięknym, czerwonym krzewem i o tym też warto pomyśleć, żeby tak projektować te ogrody, żeby właśnie zachowywały fajną zmienność.
Te kontrasty rudego właśnie, czy czerwonego, żółtego, one są tym smakiem jesieni.
Tak, no przeróżne odmiany klonu, które nam się przepięknie przebarwiają, ten duży liść, jak nabiera fajnej tej jesiennej kolorystyki, też tworzy fajny klimat. Ludzie się boją stosować klony w swoich ogrodach, ponieważ to jest duży liść, który zalega, ale piękny czerwony, żółty czy pomarańczowy liść nawet na tej kostce, no, co prawda może zostawić jakieś odbarwienia, prawda? Ale no, ładnie wygląda, ma ten taki smaczek jesienny.
No może klony japońskie w takim razie.
Ależ oczywiście też o pięknych, różnych liściach, różnej teksturze, różnej fakturze.
Zdecydowanie mniejsze.
No tak, no ale jak mniejszy, to na przykład brzuska pięknie nam się przebarwi na złoto, czy ukochane miłożęby, które są zielone, ale przepięknie na złoto przebarwiały się jesienią.
Miłożąb generalnie to jest bardzo ciekawe drzewo.
Tak, ja jestem zafascynowana nim, bo zawsze powtarzam, że jest najbardziej liściastym drzewem spośród iglaków. Miłożąb rozmnaża się jak iglak, ale jest liściasty, tak w sensie to co widzimy to ma kształt liścia.
I tak... Iglak liściasty, tak?
Tak, tak. I no i tak przepięknie przebarwia się na złoty kolor jesienią, że uważam, że jest bardzo ważnym drzewem w ogrodach. A co trzeba jeszcze powiedzieć o miłożębach, też mówią, że to są drzewa z kamieliny, ponieważ tak. Są to drzewa, które bardzo, bardzo długo żyją. No i przez wiele pokoleń możemy się cieszyć z danym drzewem. Więc chociażby to, bo tak tradycyjnie podchodzimy, że o właśnie, zasadzić dęba jako to takie długowieczne drzewo. Oczywiście dęby też są piękne, też dąb czerwony, pięknie się przebarwia na czerwono, ale jakby tak obok dać mu sąsiada miłożęba na przykład.
Generalnie myślę o tym, w jaki sposób komponować rośliny w ten sposób, żeby one kontrastowały z sobą jesienią.
No to tak jak wspomniałam, zbudowaliśmy sobie ten szkielet zimozielony, rozstawiliśmy w jakichś tam odstępach, może w sposób regularny, może w mniej regularny sposób rośliny zimozielone. Wspomniałam o tych sosenkach, ale to oczywiście możemy użyć jakiejś tam tujki, jakiś jodełek, tego co zostanie nam na zimę. Nie zapominajmy, że są takie byliny, które też są zimozielone. Możemy użyć runianki japońskiej. Ważne jest to, żeby pomyśleć o tym, żeby ten szkielet w jakikolwiek sposób zimozielony był zakomponowany. Drugą materią...
I jeszcze tutaj wtrącenie, że te wszystkie rośliny zimozielone to najczęściej można w bardzo ładny sposób kształtować.
Dokładnie. Można im nadawać formę albo prowadzić je jako takie luźne, swobodne...
Trochę rzeźby.
Dokładnie. Laurowisia jest świetnym przykładem. Jeżeli nie będziemy jej przycinać, ona sobie rozczapiży się, będzie taka szeroka, będzie nabierała fajnego kształtu, ale z laurowisi możemy zrobić również żywopłot. Laurowisie możemy formować w taką formę kulistą na przykład, tak? Więc nią się też możemy fajnie pobawić, a jest rośliną zimozieloną o pięknym, lśniącym zielonym liściu i myślę, że też jest cenna, że to nie tylko iglak musi być zimozielony, a możemy też pokombinować właśnie z roślinami liściastymi w tej materii.
Dobrze mieć w ogrodzie takie rośliny, tak? Ale jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, nie wszystkie jak tetuje.
Dokładnie. Pamiętajmy też o tym, że na przykład różaneczniki, tak zwane rododendrony, też są roślinami zimozielonymi, pięknie kwitnącymi w maju. Więc mamy dwa atuty tej rośliny. Tak może nie kwitnie zbyt długo, ale właśnie zostaje nam na cały rok, czyli buduje nam tą masę, ten szkielet tego ogrodu. I nią się cieszymy przez cały rok. Mamy jakąś konstrukcję, jakiś szkielet zbudowany w ten sposób.
I ten szkielet wypełniamy potem bylinami, trawami.
Dokładnie, zaczynamy go ubierać. I faktycznie takim drugim elementem, o którym ja myślę, to będą te rośliny, które zostawią nam coś fajnego właśnie na jesień czy na zimę. Czyli wspomniane trawy ozdobne, miskanty, te ich pióropusze, czy rozplenice japońskie, które zawiązują te śliczne kotki. I tak jak powiedziałam, możemy je sobie spiąć w chochoła, możemy je związać sobie elegancko wstążeczką, pod spodem właśnie te dynki poukładać, tak? I one już budują nam coś, co zostanie. No i tak jak też rozmawialiśmy o naszych jeżówkach, pysznogłówkach, rudbekiach, czyli o tych wszystkich koszyczkach, które będą sobie sterczały z tej rabaty zaschnięte, one będą przepięknie wyglądały również jesienią i zimą. A ostatnią materią, którą tak doupinam ten ogród, będą rośliny, które będą nam no całkowicie tak naprawdę zamierać jesienią, no i zostawią po sobie puste miejsce w danym miejscu, ale ogród nie zostanie nam pusty.
Tak naprawdę z jesienią to najbardziej kojarzą mi się wrzosy i wrzośce.
Tak, są to bardzo lubiane rośliny, chociaż ja nie będę ukrywała, że ja chętniej je komponuję w donicach bardziej w formie takiej ozdoby tegorocznej niż stricte w ogrodach.
Bo nie sprawdzają się latem?
Wiesz, nawet nie jest to kwestia, nie sprawdzają się latem, ale wrzosy są roślinami jednak wymagającymi i mało odpornymi też na choroby grzybowe. Oczywiście tu dużo osób może powiedzieć, że nie jest to prawda, są jakieś tam odmiany i tak dalej. Jest to prawdą, że dużo wrzosów, wrzośców utrzymuje nam się w ogrodzie, jednak wymagają one więcej troski, więcej opieki. Ja raczej je traktuję właśnie jako rośliny sezonowe, bardzo chętnie łączę je z kapustą ozdobną na przykład, tak? Ale raczej w donicach, w koszach, jako taka dekoracja ogrodu, niż zakładanie gdzieś tam pojedynczych nasadzeń w rabatach.
No teraz mamy w wielu miejscach te kapusty też, o których wspomniałaś.
Ale tak.
Przerwałem ci ten temat wrzosowy.
Wiesz, chodziło mi tylko o to, że wrzosy, wrzośce moim zdaniem są to rośliny stadne. I żeby im się dobrze funkcjonowało, powinniśmy założyć bardziej taką rabatę typowo wrzosowiskową, z roślinami kwaśnolubnymi, niż wkomponowywać pojedyncze te rośliny gdzieś tam na rabacie. Pojedynczo mi się nie sprawdzały, ale może ktoś będzie chciał opowiedzieć jakąś swoją historię, że faktycznie mu świetnie rosną. No mi faktycznie muszę przyznać, że te rośliny w rabatach nie wychodziły.
Wrzos, roślina ogrodowa, ale doniczkowa.
Ale doniczkowa, bądź właśnie w dużych płaszczyznach, że prawdziwe wrzosowisko, o które dbamy jak o wrzosowisko, nie traktowałabym tej rośliny pojedynczo wplatanej w rabatę.
Kapusty też tak traktujemy?
No kapusta tak, zdecydowanie jako taka
kapusty ozdobne oczywiście.
Tak? Tak, tak, oni właśnie, ja też miałam na myśli, bardzo chętnie właśnie w donicach, zresztą temat donic jest bardzo modny, żeby ubrać właśnie tarasy, żeby nie były takie puste te tarasy, czy właśnie gdzieś na wejściach do budynków coraz częściej pojawiały się właśnie donice i ja lubię się tymi donicami bawić, oczywiście od wczesnej wiosny zaczynamy od cebul, później jakieś piękne nasadzenia roślin jednorocznych w tych donicach, a później właśnie jesienią, chętnie kapusty, chętnie właśnie wrzosy, wrzośce, takie rośliny, które też mogę bardziej potraktować sezonowo.
Z tymi tarasami, donicami to słyszałem o swego rodzaju kłopocie. Dlaczego? Dlatego, że jesienią, wiadomo, jest zwykle mokro, tak? Gdy mamy taras drewniany, to pod tą donicą jest cały czas mokro, mokro, mokro. Jest obawa o to drewno.
O to drewno, czy ogólnie o materiał, który wykorzystujemy, bo tak naprawdę tylko płyty ceramiczne wykazują tą dużą odporność na zaplamienia. Drewno typowo będzie nam piło, czy bardzo modne tarasy betonowe z wielkoformatowych płyt betonowych, też beton charakteryzuje się podciąganiem kapilarnym. Oczywiście są różne impregnaty i tak dalej, ale w momencie, kiedy te zabrudzenia długo zostają, to po donicach potrafią zostać ślady. No i oczywiście też producenci donic starają się odpowiadać na te zapotrzebowania. Te donice gdzieś tam pojawiają się na jakichś nóżkach, które mają ułatwiać spływ tej wody, żeby ona nie stała nam pod donicą, bądź nawet spłukiwanie, tak żeby pod tą donicą również spłukać zabrudzenia. Ale tak, jest to temat trudniejszy, o który trzeba no, po prostu zadbać. No, tak jak w domu musimy posprzątać, tak teraz też musimy ogarnąć tą donicę, przestawić, pomyć pod nią, tak.
A ja myślałem już, że to też zostawmy na wiosnę to czeka nas karszerowanie.
No oczywiście możemy sobie pozwolić, że umówmy się, że jak stawiamy sobie tą donicę, to nie jest tak, że raz w tygodniu sobie przestawiamy. Zazwyczaj to jest tak, że ustawiamy daną donicę na zamknięcie jakiejś kompozycji i one bardzo często zostają w tym miejscu już na wieki wieków, bądź już właśnie zostawią po sobie ślady i później ta donica musi zasłonić ten ślad, prawda? Więc raczej ustawiamy je w danym miejscu. One też mają swoją pewną masę, natomiast donice też niosą pewne niebezpieczeństwo, że właśnie są mokre jesienią, latem się przesuszają te rośliny, więc dużo osób jest niechętnych, nie decyduje się na wykorzystanie donic na swoich tarasach czy w swoich aranżacjach ze względu na to, że o te rośliny trzeba mocniej zadbać. Natomiast ta możliwość zmienności nasadzeń jest bardzo fajna, bo to też nam zaczyna pokazywać tą różnorodność pór roku. I to jest też tak troszeczkę jak z dodatkami w domu. Kanapę mamy jedną, ale zestawów poduszek możemy mieć 5. I tak samo nasadzeń w donicy możemy kombinować co roku coś innego, a wiadomo, że całego ogrodu nie przekopujemy co roku i nie zmieniamy aranżacji roślinnej.
Tak czy inaczej, te donice w ogrodzie wyglądają bardzo szlachetnie. Ogród z dużą ilością donic wydaje się właśnie zaopiekowany.
Tak, ja uwielbiam w ogóle donice, bo to żebyśmy się dobrze też zrozumieli. Moim zdaniem donice tworzą klimat i nawet wstawienie donic w rabatę roślinną o jakiejś ciekawej kolorystyce bardzo urozmaica nam tą przestrzeń. Ja uważam, że donice są właśnie bardzo ważnym dodatkiem, tak jak różnego typu materiałowe dodatki w domu, tak jak wspomniałam, te poduszki, koce, zasłony, firany, to jest to, co robi ten przytulny klimat, tak właśnie w ogrodzie będą to donice.
Tak meandrujemy sobie w ładnych kwiatkach dziś po jesiennym ogrodzie. Nasz gość to architektka krajobrazu Agata Niedziałek. Za chwilę wracamy do rozmowy. Jesień, co przyniesie? Liście oczywiście. Agata Niedziałek, pani architektka krajobrazu, jest dzisiaj naszym gościem. Ta, która prowadzi blog, tak? Ogrody z rudą, więc ten rudy temat tak mi się pojawił jakoś w naturalnym sposób. No z tym liśćmi wiele osób ma kłopot, mówi, że nie ma nic gorszego jak drzewo, bo drzewo zrzuca liście. Koniec.
Oj, strasznie nie lubię tego tematu. Jak właśnie słyszę, że oj nie sadźmy drzew, bo to liście. No tak, no taka jest natura, ale my przecież chcemy mieć tą naturę, po to kupujemy dom, czy budujemy dom, żeby móc mieć ten skrawek ziemi i cieszyć się naturą, prawda?
Tak. A w naszej tradycji to facet powinien zbudować dom i zasadzić drzewo.
Oczywiście, że tak. No i tych drzew powinniśmy sadzić jak najwięcej. Oczywiście tutaj się troszkę śmiejemy, ale te drzewa są bardzo potrzebne w ogrodach. Oczywiście możemy mówić o tym wytwarzaniu tlenu i tak dalej, ale oprócz tego urbanizujemy. Biedne ptaki naprawdę nie mają już za bardzo gdzie sobie mieszkać, a odległości ich typowych siedlisk robią się coraz większe, ponieważ miasta się rozbudowywują, więc takie nasadzenia drzew w mieście też są bardzo ważne, że właśnie w procesie migracji ptaków one mogą gdzieś sobie przysiąść, odpocząć. Wiadomo, że dach budynku nie będzie dla nich tak naturalnym schronieniem, jak jakieś drzewo, które pojawi się w ogrodzie.
Już nawet nie chodzi o mikroklimat, tak, o którym się często wspomina, że drzewo tworzy w ogrodzie swego rodzaju mikroklimat.
Tak, ale o tym właśnie wszyscy mówią, a ja chciałam zahaczyć też o taki temat, który jest mniej używany. Nie, że te biedne ptaki naprawdę bardzo ciężko im podróżować przez duże aglomeracje miejskie, dlatego warto pomyśleć o tym, żeby jakieś drzewo, nawet już nie ten mikroklimat, nawet już nie ten, to wytwarzanie tlenu, ale chociażby te ptaki, żeby nas skusiły do tego. Oczywiście liście, tak, wspomniałam wcześniej o tych dużych liściach klonu, zalegających, które mogą być uciążliwe, ale jak inwestor gdzieś takim argumentem do mnie rzuca, to ja mówię, no to zasadźmy brzozę, to są małe listki i je wywieje do sąsiada.
Proszę bardzo.
Wiadomo, z liśćmi brzozy, tak właśnie coś wywieje, coś zostanie. Umówmy się, że ogrody to nie jest muzeum, które ma być idealne, piękne i ten trawnik ma być pod linijkę wykoszony. Te liście naprawdę nie wyglądają tak
wiele
źle.
Wiele osób tak traktuje ogród bardzo perfekcyjnie.
To prawda i jest taka skłonność i oczywiście ja też projektuję takie ogrody bardzo nowoczesne, bardzo architektoniczne, ale cały czas powtarzam, że to nadal jest natura i pozwólmy ogrodowi być ogrodem, tak? Nie musi każdy listek być od razu wyzbierany, bo ten listek też możemy zostawić na tej rabacie i on w jakiś sposób dokarmi te rośliny, tak?
A tam, gdzie jest sterylnie, tam nie ma życia.
Tak, i nawet jak właśnie pokazuję na tym moim kanale te bardziej sterylne, bardziej nowoczesne ogrody, słyszę takie głosy w komentarzach, że o, to jest nieprzyjazny ogród, że właśnie nie jest przyjazny dla pszczół, nie jest przyjazny dla ptaków. Ja nie robię swojego ogrodu, ja nie pokazuję swojego ogrodu, ja pokazuję taki ogród, jaki marzy się danym ludziom i może on nie jest najprzyjaźniejszy dla środowiska, ale ma być przyjazny też dla tych ludzi, mają się w nim dobrze czuć. Chociaż...
Są takie osoby, jest dużo takich osób, które chcą mieć ogród właśnie taki mocno uporządkowany.
Tak. Ja absolutnie się z tym nie kłócę, ja staram się odpowiedzieć na ich potrzeby, ale też zawsze mówię, żebyśmy właśnie tak za dużo tej pieczołowitości nie wkładali w to, że on ma być taki wymuskany, taki idealny, że jednak te takie drobiażki, jak te liście spadające, to jest klimat właśnie jesieni, prawda? I po to idziemy do lasu, żeby poszurać tymi liśćmi w lesie jesiennymi, prawda? I to jest dźwięk, to jest zapach, to jest kolor i zostawmy to, pozwólmy. Ja uwielbiam zapach jesieni. Jesień ma taki swój specyficzny zapach i pozwólmy sobie na to, żeby mieć ten piękny zapach również w ogrodzie jesienią.
A co z tymi liśćmi? Tak? Wiele osób mówi, liście też jesienią zgrabić trzeba, ale tylko z trawnika, żeby nie popsuły trawy i na tym właściwie koniec. Na rabatach nie zostaną.
Tak, ja dokładnie się pod tym podpisuję. Też rabaty się same dokarmiają w ten sposób. Te liście są substancją odżywczą. Tak? Niech one sobie tam będą, te obumarłe na przykład funkie. Tak? Też absolutnie nie zbieram tego do czysta. Już podkreśliłam na początku, nam się jesienią za bardzo nie chce działać w tych ogrodach. No teraz ta nasza anomalia pogodowa powoduje, że tak, ale zostawmy tą funkię, zostawmy te liście brzozy tam w tych rabatach. Faktycznie dla trawnika może to być szkodliwe, może wywoływać choroby gnilne, taki zalegający liść. Tak samo jak skosimy trawę, nie zostawiamy obumarłej tej skoszonej trawy, tylko ją staramy się powybierać. Tak samo te liście dla trawnika nie są wskazane, dla rabat jak najbardziej. Niektórzy na przykład swoje róże zabezpieczają poprzez kopczyki z liści, żeby ją jednak troszkę
ogrzać. Te liście,
ogrzać.
Że jest taka naturalna ściółka też.
Dokładnie, więc zostawmy te liście w spokoju, pozwólmy jesienią być jesienią po prostu.
A liśćmi zajmiemy się wiosną.
Zajmiemy się wiosną, bądź
jak
nie zdążymy.
Przyjdzie, zaświeci, a bądź nie zdążymy, tak?
Nie zdążymy, bo one zaczną się kompostować, tak? Bo one troszeczkę je wywieje wiatr. Tak naprawdę przyroda sobie też poradzi, tak? Więc nie bądźmy zbyt tacy właśnie skrupulatni, tu posprzątać, tu ogarnąć, bo nawet jeżeli tak posprzątamy u siebie idealnie, to tam kawałek dalej te drzewa też są, prawda?
Ale jesień też, przyznajmy, ona bywa złośliwa, że my posprzątamy, a następnego dnia ten bałagan, w cudzysłowie oczywiście, jest taki sam, jakbyśmy tam nic nie robili.
Oczywiście, ja mam taki przykład z zeszłego weekendu u siebie, tak, pięknie posprzątałam, pograbiłam, pozamiatałam. Było, minęło. Nie, ale to są uroki. Jesienią pada, jesienią wieje. Korzystajmy z każdej pięknej pogody. Cieszmy się zapachem jesieni, bo o latem się cieszymy, że pachną nam kwiaty i to jest bardzo przyjemny, słodki zapach, który bardziej zauważamy. Ale jesień też ma te swoje piękne zapachy tej właśnie grzybni, tych liści, które zaczynają się kompostować i to jest fajne, ten zapach wilgoci. Też nauczmy się cieszyć no po prostu tym, co mamy i też tą pogodą.
Ja się bardzo cieszę, dlatego że też narzekamy często, tak, ale coraz więcej osób mówi to samo, co ty.
No bardzo się cieszę, bo to jakieś...
Jest przekonanych o tym, że te liście, proszę bardzo, zgrabimy, tak? Ale żeby zrobić kopczyk dla jeży na przykład.
Dokładnie.
Czy dla innych małych zwierzątek.
Bo to jest natura, to jest przyroda, a my tak zaczęliśmy troszeczkę ubezwłasnowolniać tą naturę, że staramy się za bardzo nad nią zapanować, a tak naprawdę wychodzi nam to bokiem i coraz bardziej to zauważamy. A takie pogodzenie się z życiem, pogodzenie się z naturą, pogodzenie się z przyrodą, naprawdę wychodzi nam na korzyść, więc cieszmy się tymi drobnymi elementami, bo to jest, kurczę, fajne bardzo.
Uśmiechajmy się, tak, do opadających liści.
Nienawidzę listopada, nienawidzę grudnia, jest szaro, buro i ponuro, więc korzystajmy z tych kolorów, które chociaż daje nam natura i spróbujmy to wydziobać z tego ogrodu naszego.
Jakaś idealna kompozycja jesienna według Agaty Niedzielak.
To będzie ta sama kompozycja, o której ci opowiedziałam latem, czyli to będą cały czas te właśnie moje ukochane hortensje, to będzie cały czas ta lawenda, która jest częściowo zimozielona, to będą dalej te jeżówki, tylko one będą w troszeczkę innej formie, bo będą w formie tych suszków. Lawenda nie będzie cieszyła nas tym kwiatem, bo akurat łodygę lawendy z kwiatostanem utniemy, resztę zostawimy, żeby przycinać to na wiosnę i żeby szukać, jakby nam, nie daj Boże, przymarzła. Ja za dużo nie zmieniam. Faktycznie z takich ważnych roślin, które lubię wsadzać, to jest wspomniana przeze mnie wcześniej ta trzmielina oskrzydlona. Chyba jestem jej fanką, nawet bym powiedziała, bo właśnie ten kolor na jesień jest ważny. Winobluż będzie dla mnie bardzo ważny, bo też przepięknie nam się przebarwi i gdzieś tam chociaż na ogrodzeniu z tyłu niech sobie będzie. Latem w ogóle zapomnimy, że on tam jest, ale właśnie jesienią on sam się nam przypomni. No i właśnie te trawy ozdobne. Faktycznie te rośliny, które kocham latem. Wiosną są dla nas niezauważalne, ale jesienią robią bardzo dobrą robotę. No i to, co mówiliśmy, ten szron właśnie zimowy też pięknie je pomaluje, więc przepis na idealną jesienną rabatę jest dokładnie taki sam jak na tą letnią, tylko w troszkę innej odsłonie.
Wspomniałeś o winobluszczu, a ja myślę sobie, że też należy brać pod uwagę, projektując sobie ogród, to jakie owoce będą miały te nasze rośliny. Bo na przykład te owoce winobluszczu będą się na nim trzymały, ale gdy zasadzimy winną latorość, no to wtedy te grona, jeżeli ich nie zbierzemy, one będą nam ogród brudziły, w cudzysłowie znowu brudziły.
Jasne.
Gdzieś na przykład przy ścieżce.
Jasne, ale możemy też patrzeć na to tak, że zostawiam pokarm dla ptaków w ten sposób. Bo ty mówisz o owocach, a ja znowu uparcie sobie myślę, no tak bardzo ważny temat, no bo dokarmimy właśnie te zwierzątka. Znowu te ptaki będą miały pożywienie prosto z krzaka. W tym momencie jeszcze pomyślałam o kalinie, która owocuje, którą też ptaki bardzo lubią, a przecież te owoce też pięknie wyglądają, takie czerwone korale zawisną. No i oczywiście wtedy myślę o...
Rzebiny, tak?
Dokładnie.
A potem derenie.
Tak, czytasz mi w myślach, chociaż dereń też będzie miał bardzo, będzie bardzo fajną ozdobą, ponieważ on jak straci liście, będzie miał piękne czerwone pędy i one zimą w śniegu też niesamowicie wyglądają i nadają koloru w ogrodzie, o którym no, byśmy nie pomyśleli, że pędy same w sobie też będą ozdobą, prawda? No ale właśnie owoce, nie dość, że nadają kolorytu, znowu mamy te takie dary jesieni, dynia jest darem jesieni, ale właśnie to, co te krzewy nam dadzą, to też jak najbardziej urozmaici nasz ogród, namaluje nową jesienną postać ogrodu. O tak.
To pytanie za 100 punktów brzmi jeszcze o jesienne kwiaty w ogrodzie.
Jesienne kwiaty.
Zimowite być może.
Tak, no ja zawsze mówię, że takie późnoletnie, tak, wczesnojesienne i wtedy zawsze wymieniam rozchodnika okazałego, czy tą rudbeckię, no ale tu jeszcze rozmawiamy o takim sierpniu, początek września. Natomiast taką moją, tu ulubione, kwitnące rośliny, no to będą zdecydowanie właśnie trawy ozdobne, bo te pióropusze to są takie typowo jesienne. I to są moje kwiaty jesieni.
Myśląc o kwiatach tam jesieni, zimy, to myślałem o ciemierniku na przykład.
Ciemiernik, no przepiękna roślina.
On chociaż jest taki przedwiosenny.
No właśnie, ja bym tak powiedziała, że bardziej bym go wpięła w takie mocne przedwiośnie, bardziej bym go przytuliła też w okresie do oczara, który nam zakwita właśnie w lutym. Jest to takie pierwsze właśnie żółte, czerwone, pomarańczowe kwiaty. Też takie ogniste, jak ta końcówka jesieni. A ciemiernik, no przepiękna roślina, niezbyt wysoka, ale faktycznie ona nas ucieszy. Tak powie, o, już zaczyna wszystko budzić się do życia.
A prawie na zakończenie tej rozmowy to ja poproszę o to wielkie wow, które wzbudziło mój zachwyt, gdy mi pokazałaś jeszcze przed wywiadem.
Tak, no
rozmowa. Pokaż pięknotkę.
Tak, pokażę.
Opowiedz mi o pięknotce.
No właśnie chciałam powiedzieć, tak, postaram się o niej bardziej opowiedzieć, bo troszkę już sobie wspomnieliśmy o owocach w ogrodzie i tak na tą wisienkę na torcie zostawiliśmy sobie pięknotkę bodiniera. Jest to przepiękna roślina, która też w ciągu roku w sumie w żaden sposób sobą nie zachwyca. No liście
przyznam, jak liście. Przyznam, że nie znałem.
A szkoda, znaczy jest to roślina mało znana faktycznie i dość rzadko o niej się mówi, a moim zdaniem zasługuje na rozgłos, a jak sama nazwa mówi, no jest przepiękna, bo ma cudowne, charakterystyczne owoce, takie fioletowe perełki zawiązuje na sobie.
Tak, jasny fiolet.
Jasny, intensywny fiolet, no dość rzadko spotykany kolor, jeżeli chodzi o owoce.
Gdzieś tam wpadający w karmin troszeczkę.
No panie redaktorze, zaskoczyłeś mnie znajomością kolorystyki, jak na mężczyznę.
Pokazywałaś mi zdjęcia.
Tak, nie, jest to przepiękna roślina, która teraz właśnie o tej porze zaczyna zachwycać swoją urodą w ogrodach, ponieważ to nie jest tak, że to jest pojedynczy owoc. Tych owoców jest naprawdę bardzo dużo w jednej takiej kiści, by to można było nawet nazwać. I są to dość spore krzewy, nie musimy tego szukać gdzieś tam przy ziemi, tylko ona tak myślę, że do półtorej, może nawet do 2 metrów będzie dorastała i właśnie jesienią obsypywała się przepięknymi koralami fioletowymi.
Pięknotka Bodinera, to moje odkrycie już teraz.
No bardzo się cieszę, że mogłam coś nowego wnieść, a mam nadzieję...
Na razie
nadzieję...
jeszcze takie internetowe i teoretyczne.
Tak, aczkolwiek no już w wielu ogrodach mam zasadzoną, nawet u pani Joli, gdzie się spotkaliśmy wczesną wiosną, ten bursztyn w ogrodzie, pamiętasz, u niej też jest zasadzona właśnie pięknotka i teraz jakoś w październiku byłam u pani Joli właśnie na takich jesiennych porządkach, rozmawiałyśmy o kolejnej rekompozycji tego ogrodu. No i właśnie zauroczyła mnie jej pięknotka, która już miała cudowne owoce zawiązane.
Masz jakieś jeszcze asa w rękawie?
Na ten moment z takich typowo jesiennych odkryć, no myślę, że ta pięknotka tak została zostawiona tutaj na koniec. Myślę, że tak tylko liznęliśmy temat kaliny koralowej, jeżeli mówimy właśnie o owocach i o tych czerwonych, ale aż takich jaskrawych gronach. A co ważne, kalina też przepięknie kwitnie, ponieważ ona zawiązuje też takie duże kwiatostany właśnie w formie kuli. I myślę, że tu warto byłoby o niej wspomnieć, jeżeli chodzi o takiego jesiennego asa w rękawie.
A wiesz co, mnie nieodmiennie właściwie każdego roku zachwyca jesienią zwykła, prozaiczna irga.
No niesamowita roślina. Ze względu na odmiany możemy mieć ją w formie płożącej, która tworzy dywan.
I te płożące właśnie tak bardzo lubię.
Ja też, bo powiem ci szczerze, że w formie krzewu, a zwłaszcza tych takich dużych krzewów.
Też mniej mnie podniecają.
No właśnie, ale odmiany płożące, które właśnie tworzą takie zwarte kobierce, jako ciekawostka, nawet samochodem można na nie najechać i nie zrobić im krzywdy, a co dopiero właśnie stanąć, przejść po nich. Właśnie u pani Joli też całą skarpę przecież mieliśmy porośniętą i w tej irdze pani Jola ma wydreptane takie swoje ścieżynki do tych karmników dla ptaków, których miała tak dużo i spokojnie, śmiało po niej chodzi, nic się jej nie dzieje. Jest rośliną częściowo zimozieloną i zawiązuje przepiękne czerwone owoce.
Myślę, że właśnie po irdze to nie można chodzić.
Oczywiście no, nie zrobimy sobie na niej jakiegoś takiego dreptaka, że będziemy w tej z powrotem po niej dreptać, ale...
Jak... Ona tak solidnie, wiesz, wygląda, jakby kuła.
Nie będzie rośliną taką typowo kującą jak berberys, tak? Ale spokojnie przejść na zasadzie stanąć, czy właśnie jak raz na jakiś czas samochód najedzie trochę na nią, to też wielkiej krzywdy jej nie zrobi. Ale tak jak wspomniałeś właśnie o tej irdze, to w sumie takim trzecim moim jesiennym asem z rękawa mógłby być też dziurawiec.
Dziurawiec?
Dziurawiec o bardzo podobnych...
Ładne żółte kwiatki, tak?
Ładne żółte kwiatki i bardzo ładne owoce wykorzystywane we florystyce, nazywane wtedy kawą.
Dziurawiec dodawany jest do bukietów, tak?
Tak, dodawany do bukietów i właśnie spotkałam się z takim nazewnictwem, że te pędy właśnie z czerwonymi owocami były nazywane kawą, że właśnie dopinali do bukietów kawę.
A one tak... są do kawy podobne zresztą, do owoców kawy.
No właśnie i takie, myślę, że to było to skojarzenie, ale właśnie dziurawiec i te jego owoce to też jest bardzo fajny taki smaczek jesieni.
A największym smaczkiem jesieni i tej rozmowy jest to, że spójrzmy za okno albo wyjdźmy do ogrodu. Jak tu pięknie w tym ogrodzie, można powiedzieć, nie trzeba nic robić.
Dokładnie tak. I tak jeszcze, wiesz, z tym takim kocykiem na pleckach ciepłym i z tym kubkiem gorącej herbaty patrzeć, że cieszymy się urokami jesieni, ale z ciepłego domu.
Agata Niedziałek, dziękuję bardzo. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.